Jutro 27 września, a 85 lat temu, 27 września 1939 roku, powstała Służba Zwycięstwu Polski, zalążek Polskiego Państwa Podziemnego. Była to druga w ciągu niespełna 80 lat próba powołania tajnych struktur państwa walczącego o niepodległość. Twórcy Polskiego Państwa Podziemnego byli świadomi, że są kontynuatorami tajemnego państwa polskiego z lat 1863-1864. Polskie Państwo Podziemne było fenomenem na tle okupowanej Europy. Najogólniej rzecz ujmując, była to legalna kontynuacja państwa polskiego działająca na terenie kraju, który znalazł się pod okupacją niemiecką i sowiecką. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego były zorganizowane w konspiracji. Władze PPP, które działały w kraju, były reprezentantem polskiego rządu na uchodźstwie. Dzisiaj w Szczecinie rozpoczęły się dwudniowe obchody 85. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Organizatorami obchodów są Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie i Zarząd Okręgu Szczecin Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. A my porozmawiamy z naszymi gośćmi o właśnie Polskim Państwie Podziemnym, o tym, jakie znaczenie w walce o niepodległą Polskę miało Polskie Państwo Podziemne i czy wiedza Polaków w tej materii jest wystarczająca. A w studiu nasi goście, pan dr Przemysław Benken, oddział Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
I z nami także pan Maciej Frycz, pracownik oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od pana doktora. Właśnie to pytanie, czy wiedza Polaków w tej materii, w materii Polskiego Państwa Podziemnego jest wystarczająca, czy wiedza Polaków raczej ogranicza się do Armii Krajowej, batalionów chłopskich, Armii Ludowej?
Cóż, należałoby zacząć od tego, iż kultywowanie tej wiedzy tak naprawdę w sposób taki, jaki to powinno wyglądać, było możliwe dopiero po przełomie roku 89. I przez ten okres czasu zrobiono bardzo dużo, jeżeli chodzi o badania naukowe nad dziejami Armii Krajowej. Mamy bardzo dużo publikacji monograficznych, wspomnień, edycji źródłowych, które pozwalają znacznie lepiej poznać dzieje Polskiego Państwa Podziemnego. Chociaż tak jak pan wspomniał, przede wszystkim tutaj Armia na badania nad Armią Krajową jest położony największy punkt ciężkości, ale również i inne formacje doczekały się swoich opracowań, które są im poświęcone. I siłą rzeczy tutaj ten postęp jest duży. Natomiast tak jak pan tutaj też raczył zasugerować, pewne kwestie mogłyby jeszcze wymagać dalszego pogłębienia, jeżeli chodzi o pewne kwestie szczegółowe. Natomiast też niewątpliwie można zauważyć potrzebę pewnego rodzaju też przeciwstawiania się różnego rodzaju informacji na temat Polskiego Państwa Podziemnego, które też często są elementami jeszcze komunistycznej propagandy z lat 40., 50. z okresu powojennego, kiedy podziemia niepodległościowe, w tym m.in. Armię Krajową, ale nie tylko, bo również Batalione Chłopskie czy Narodowe Siły Zbrojne starają się przedstawiać jako formacje faszystowskie współpracujące z okupantem, biorące też udział w mordowaniu Żydów.
I to w świadomości części społeczeństwa?
Wydaje mi się, że częściowo tak. Trudno powiedzieć, jak duża jest to skala tego zjawiska. Natomiast z pewnością jest to również obecnie wykorzystywane w propagandzie państw wrogich Polsce, jak na przykład Rosji, kiedy też tutaj wszelkiego rodzaju informacje, które się pojawiają medialnie o tym, że oddziały Armii Krajowej mogły dokonywać mordów na Żydach, bądź też współpracować z Niemcami, czy też inne formacje jak Narodowe Siły Zbrojne, to jest też oczywiście woda na młyn dla wszystkich tych, którzy starają się podważyć polski wkład w zwycięstwo II wojny światowej nad faszyzmem i robią wrażenie, starają się stworzyć wrażenie tego, iż Polskie Państwo Podziemne de facto nie miało aż tak dużych osiągnięć, a być może nawet w pewnych kwestiach współpracowało z Niemcami. I to wydaje się, że jest pewnego rodzaju też sposób myślenia dla takich może mentalnych spadkobierców reżimu komunistycznego w Polsce. I tutaj widzę jeszcze pewne pole do działania dla Instytutu Pamięci Narodowej. Nie tyle może w kwestiach badań naukowych, co właśnie w tej kwestii edukacyjnej i o tym na pewno kolega może dużo więcej powiedzieć.
Właśnie porozmawiajmy o tej edukacji. Przypomnijmy, dzisiaj o 11 apelem rocznicowym w Zespole Szkół imienia Armii Krajowej przy ulicy Kosacińskiego w Szczecinie rozpoczęły się te obchody. Jak młodzież podchodzi, można powiedzieć młodzież, czyli czysta karta, chociaż z domu jakąś wiedzę historyczną zapewne wynoszą do tego rodzaju uroczystości. Jak staracie się młodzież zainteresować właśnie historią Polskiego Państwa Podziemnego, które niewątpliwie było fenomenem w okupowanej Europie?
Tak, zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, że ten aspekt tej wyjątkowości na tle Europy i pozostałych krajów należy podkreślać, akcentować i kultywować. W związku z powyższym prowadzimy szereg działań mających na celu kultywowanie i przybliżenie młodzieży szkolnej dziejów Polskiego Państwa Podziemnego. Między innymi dotyczy to prowadzonych przez nas, tak jak tu pan redaktor wspomniał, uroczystości, warsztatów, zajęć edukacyjnych, ale również tyczy się to inicjowania takich przedsięwzięć, jak na przykład wystawy plenerowe poświęcone temu zagadnieniu, wystawy wewnętrzne, elementarne, które dystrybuujemy i staramy się upowszechniać na szeroką skalę, żeby one były dostępne w każdej placówce szkolnej, w każdym województwie, można powiedzieć w każdym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej, jak i również gry edukacyjne, czy też broszury, publikacje popularno-naukowe, które można powiedzieć mają mniejszy ten ciężar gatunkowy i no jednak są takim, można powiedzieć, treści bardziej przyswajalne być może dla młodszego odbiorcy, bo to też każda lektura wymaga dojrzałości wieku i podejścia.
Prowadzają nieco zabawy, ale uczą w taki sposób mądry.
Ja tutaj na przykładzie swoich doświadczeń, no i tutaj pracy referatu edukacyjnego Działowego Biura Edukacji w IPN w Szczecinie, mogę powiedzieć, że stworzyliśmy niejako tryptyk takich materiałów edukacyjnych służących popularyzacji tych treści. Pierwszym z nich jest na przykład edukacyjna gra historyczna Polskie Państwo Podziemne, która przybliża fenomen Polskiego Państwa Podziemnego poprzez biografię osób, które były czynnie zaangażowane w działalność niepodległościową w latach II wojny światowej. Można powiedzieć, nie tylko ograniczając się do przybliżenia tej sfery wojskowej, ale również akcentując i uwydatniając działalność pionu administracji cywilnej, który był również istotny i ważny w aspekcie, który omawiamy. Natomiast to jest, można powiedzieć, adresowana gra dla osób w każdym wieku i staraliśmy się ją dystrybuować podczas szkoleń, na przykład dla nauczycieli, w trakcie których omawialiśmy, promowaliśmy, prezentowaliśmy dany materiał, jak i również proponowaliśmy zestaw zajęć, lekcji z wykorzystaniem tego typu materiału. I bardzo mi się podobało jedno z określeń uczestników, który miał stwierdzić, że jest to planszówka kreślona życiem. Niewątpliwie utożsamiam się z tą wypowiedzią, zgadzam się. Oprócz tego komponentu, można powiedzieć, rozrywkowego, jest tam też istotny komponent edukacyjny, no bo oprócz samej rozgrywki, postaci, jest również esej historyczny poświęcony Polskiemu Państwu Podziemnemu i również, można powiedzieć, w takim skondensowanym skrócie biografię 24 postaci, które występują na kartach tego materiału. Jeśli mogę, korzystając z okazji, chciałbym powiedzieć jeszcze o kolejnym materiale, jaki się ukazał w latach minionych. Mianowicie był to album rysunkowy pod tytułem 39-45, który w swoim założeniu właśnie miał stanowić alternatywną perspektywę ujmowania treści historycznych poprzez połączenie obrazu i słowa. Stąd też zdecydowaliśmy się sięgnąć po gatunek komiksowy, a ściślej taką innowacyjną formę na pograniczu sztuk plastycznych i komiksu, opatrzoną historycznym komentarzem. Ten sposób przekazu i narracji w naszym odczuciu pozwalał nie tylko ująć w warstwie wizualnej istotne dla naszego opisu, czy też opowieści, faktografię, ale również dotrzeć do odbiorcy.
A czy macie państwo informację zwrotną od młodych ludzi, że to rzeczywiście działa, to ich interesuje dzięki tej nowatorskiej formie
podejścia? Myślę, że doskonałym przykładem jest to, że oba materiały zostały wyprzedane. Po roku obecności na rynku
wydawniczym. Nakład był duży?
Z tego co bodajże, pierwszy tytuł miał około 4000 sztuk, drugi tytuł 1000 sztuk.
To jak na dzisiejsze warunki rzeczywiście duże.
I jeśli tutaj już kończąc, to tylko właśnie otrzymywałem wiele postulatów i zapytań, czy te oba produkty będą wznowione, bo niewątpliwie, można powiedzieć, że sprawdzają się na tym odcinku na tym, można w cudzysłowie powiedzieć, froncie edukacyjnym.
I wracamy do pana doktora Przemysława Benkena. 27 września 1939 roku. Wiemy już, wiedzieli również polscy dowódcy, że kampania wrześniowa jest przegrana. W takich okolicznościach zapada decyzja o utworzenie Służby Zwycięstwu Polski. To był zaczątek tego polskiego państwa podziemnego. Jakie były okoliczności powstania właśnie tej Służby Zwycięstwu Polski? Jakie przekonanie towarzyszyło tym, którzy postanowili taki zalążek tego polskiego państwa podziemnego stworzyć?
Warto zauważyć, że ta Służba Zwycięstwa Polski powstaje 27 września, a więc jeszcze przed kapitulacją Warszawy. Zresztą jest ona założona właśnie w naszej stolicy. Jako właśnie taka pierwsza organizacja o charakterze konspiracyjnym, co też wynika z wcześniejszych doświadczeń zarówno uczestników tej konspiracji, jak również szerzej narodu polskiego, ponieważ doskonale pamiętamy okres I wojny światowej, zwłaszcza też działalność Polskiej Organizacji Wojskowej, innych organizacji, jeszcze z okresu przed nawet I wojny światowej, jak Związki Strzeleckie różnego rodzaju. Nawet w Austrii bardziej legalne to były organizacje, ale na przykład Polska Organizacja Wojskowa odegrała bardzo dużą rolę przed 11 listopada dla chociażby przejmowania władzy w państwie, na ziemiach polskich po załamaniu się armii niemieckiej. Więc jest z pewnością to przekonanie, że chociaż ta klęska wrześniowa jest szybsza niż by oczekiwano i dosyć gwałtowna, jest to też niewątpliwie trauma dla narodu polskiego, który oczekiwał, że no ta obrona przynajmniej będzie dłuższa, a być może nawet skuteczna, bo przecież propaganda sanacyjna mówiła o tym, że jesteśmy doskonale przygotowani do prowadzenia działań wojennych. Niemniej nawet jeżeli ponosimy porażkę w jednej kampanii, no to oczywiście przecież mamy potężnych sojuszników w postaci Francji i Wielkiej Brytanii, które jak doskonale wiemy 3 września wypowiadają wojnę III Rzeszy. I nawet jeżeli nie otrzymujemy efektywnej pomocy we wrześniu przeciwko Niemcom na froncie zachodnim, to jest przekonanie, że najpóźniej wiosną 40 roku nastąpi potężna ofensywa armii francuskiej wspieranej przez wojska brytyjskie. Trzeba dodać, że w tym czasie uważa się armię francuską za najpotężniejszą armię lądową, posiadającą dużą liczbę broni pancernej. Więc wydaje się, że relatywnie szybko Niemcy mogą znaleźć się w trudnej sytuacji i wtedy polska konspiracja będzie mogła wystąpić w sposób taki czynny przeciwko rozpadającym się siłom niemieckim. Natomiast kampania letnia roku 40 całkowicie weryfikuje te założenia. Wiadomo już, że nie będzie szybkiego zwycięstwa nad Niemcami. Trzeba się nastawić na długotrwałą wojnę. Po drugie jest jeszcze kwestia ważna, która często umyka, że ta konspiracja nie jest wymierzona tylko i wyłącznie przeciwko Niemcom, ale mamy również drugiego okupanta, który się 17 września pojawia, zajmując nasze kresy wschodnie i również na tamtym terytorium polska konspiracja się rozwija, chociaż działając w innych, prawdopodobnie trudniejszych warunkach. Więc też te struktury się przekształcają. Mamy później w listopadzie jeszcze 1939 roku powstaje Związek Walki Zbrojnej, luty 1940. Drugiego to z kolei Armia Krajowa. I też oczywiście to nie są jedyne organizacje konspiracyjne, jest ich dużo więcej. Też przecież od pewnego momentu podejmowane są próby scalenia tych organizacji. One się niestety nie do końca udają z uwagi właśnie na też oblicze ideowe tych organizacji. One wszystkie mają charakter niepodległościowy, natomiast inaczej się zapatruje na pewne kwestie polityczne, na choćby kwestie tego, jak będzie wyglądać powojenna Polska, bo trzeba też zauważyć, że choć te organizacje są nastawione na walkę z okupantem, to też tam bardzo dużo już się mówi na temat tego, jak się przygotować do odbudowy państwa polskiego, do tego, jak ono miałoby wyglądać po wojnie, jak miałyby wyglądać polskie granice, jaki ustrój społeczny będzie obowiązywał, bo nie wszyscy są zadowoleni z tego, co było w okresie sanacji. Uważają, że na przykład lepiej iść w kierunku systemu bardziej demokratycznego. Więc tutaj też to nie jest ten ruch całkowicie jednorodny. Tam się różne idee ścierają. I warto też pamiętać, że to są zawsze dwa piony. Jest pion wojskowy, o którym się najczęściej mówi.
O to chciałem pana doktora zapytać.
A również pion cywilny odgrywa bardzo dużą rolę.
Jak było zbudowane, jakie struktury miało to państwo podziemne, bo mamy ten pion wojskowy, Armię Krajową, mamy kierownictwo dywersji, ale proszę powiedzieć właśnie, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o cywilne. Czy tam był jakiś podziemny parlament? Czy było coś takiego jak, nie wiem, ministerstwa, czy coś na modłę ministerstw?
No z czasem coś takiego się ukształtowało. Jak właśnie pan wspomniał, warto zauważyć, że delegat rządu na kraj, bo tak jak pan tutaj wspomniał na początku, ta konspiracja podlegała jedynemu legalnemu polskiemu rządowi, który akurat przebywał najpierw w Paryżu, później w Londynie. Natomiast ta łączność, chociaż nieraz trudna, była utrzymywana i w momencie, kiedy się delegat rządu na kraj wyłonił, to była osoba w randze wicepremiera tak naprawdę. I te wszystkie też piony, które powstawały, to było też pomyślane jako też zalążki przyszłych ministerstw i one obejmowały szereg aspektów życia, można powiedzieć, cywilnego. No i wreszcie też taki, jak to się, nieraz to się określa, surogat parlamentu, czyli Rada Jedności Narodowej. Najpierw oczywiście była Polityczny Komitet Porozumiewawczy, to była ta pierwsza struktura, która powstała, która miała jednoczyć przedstawicieli różnych ugrupowań politycznych, no głównie tych czterech największych z wyłączeniem komunistów, które na terenie Polski przed wojną działały, to socjaliści, narodowcy, Stronnictwo Pracy, Stronnictwo Ludowe. Więc tutaj jak najbardziej, na ile to mogło w warunkach okupacji niemieckiej funkcjonować, to takie struktury istniały. Tu trzeba też powiedzieć chociażby o kwestiach związanych z tajnymi kompletami, z nauczaniem, które było w miarę możliwości kontynuowane, bo przecież wiemy, że zwłaszcza okupant niemiecki starał się zdegradować Polaków do roli taniej siły roboczej w myśl tej słynnej koncepcji Intel Europy, która miała się sprowadzać do tego, by ziemie polskie były terenem eksploatacji surowców dla potrzeby III Rzeszy, również taniej siły roboczej. Więc tutaj temu się starano przeciwdziałać i też w ogóle świadomość tego, że ta organizacja istnieje, była bardzo ważna. To często mówimy o walce zbrojnej, ale to również ten mały sabotaż odgrywał bardzo dużą rolę. Nieraz mogłoby się wydawać takie drobiazgi, jak ulotki, jak znaki polskie walczące malowane na murach dużych miast polskich. To dawało ludności przeświadczenie, że państwo polskie nadal istnieje, nadal funkcjonuje, nawet w realiach tego strasznego okupacyjnego terroru. I to też pomagało podtrzymywać morale ludności polskiej. Zlikwidowanie konfidentów na przykład. To też miało duże znaczenie. Było wiadomo, to dawało też informację, że współpraca z wrogiem nie ma bezkarnego charakteru.
Wydawano też takie przykazania, 10 przykazań walki cywilnej, które głosiły, że podstawowym nakazem i obowiązkiem każdego obywatela polskiego jest poszanowanie prawowitych władz polskich na emigracji, posłów wobec zarządzeń czynników miarodajnych w kraju, a w stosunku do okupanta bojkot jego zarządzeń i wezwań oraz absolutne zerwanie z nim stosunków handlowych, kulturalnych i towarzyskich. Ale niewątpliwie takim wielkim osiągnięciem Polskiego Państwa Podziemnego było tajne nauczanie. W samej tylko w Warszawie na kompletach kształciło się 4,5 tysiąca studentów. To panowie, przecież to jest ogromna uczelnia.
I to jest to, o czym mówiłem. To chodziło o to, aby nie dopuścić do powstania takiej luki edukacyjnej, bo jednak było przekonanie, że choć wojna potrwa być może kilka lat, ona się kiedyś zakończy. I no, nie przewidywano, że zakończy się dla nas tak niekorzystnie, bo też ten splot geopolityczny zaczął się dla nas bardzo niekorzystnie układać tak naprawdę od wiosny 1943 roku. Później już było tylko gorzej. Luty 1945 to już jest Jałta, to już jest praktycznie oddanie Polski tak naprawdę w objęcia Józefa Stalina. Natomiast w pierwszym okresie wojny sytuacja nie wyglądała tak źle. Wydawało się nawet, że w momencie, kiedy armia niemiecka stała pod Moskwą, że to alianci zachodni szybciej wejdą na ziemię polskie i wyzwolą, czy to poprzez otwarcie drugiego frontu w Europie Zachodniej, czy poprzez Bałkany. I wtedy tutaj jak najbardziej trzeba być na to wszystko przygotowanym. Nawet sugerowano, że może dojść do takiej sytuacji, jaka miała miejsce 11 listopada 18 roku, że armia niemiecka się po prostu rozpadnie i będzie możliwość przejęcia władzy na ulicy od żołnierzy niemieckich, którzy ulegną demoralizacji. Więc tutaj te osiągnięcia niewątpliwie były. Natomiast no też oczywiście są pewne kwestie problematyczne, jak chociażby kwestia operacji Burza, na ile ona była skuteczna, na ile decyzje wówczas podjęte były realistyczne.
To była operacja, która miała niejako, kiedy Niemcy się wycofywali, Polacy, Armia Krajowa miała powitać, polska administracja wchodząca tutaj wojska sowieckie, tak, do Polski.
Nie tylko, bo również właśnie wspierać oddziały sowieckie w zwalczaniu jednostek niemieckich na tym terytorium, to szczególnie było widoczne walkach o Wilno i Lwów. Było przekonanie, że takie wystąpienie zbrojne, takie jak zaakcentowanie swojej podmiotowości, spowoduje, że Sowieci być może nie odważą się na fakty dokonane w tak drastyczny sposób, jak rzeczywiście miało to miejsce. Natomiast jak wiemy, ta akcja się w tym sensie zakończyła niepowodzeniem, że nie powstrzymała działań Sowietów, a również doprowadziła do tego, że bardzo wiele wartościowych elementów ludzkich, jeżeli chodzi o Armię Krajową, zostało po prostu przez Sowietów wywiezionych na wschód, być w inny sposób wyeliminowanych z walki. No i też na pewno taką ważną, istotną sprawą jest kwestia oceny decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, która przez wielu uważana jest za błędną, która zakończyła się hekatombą Warszawy. Aczkolwiek też trudno powiedzieć, czy wypadki mogłyby się potoczyć nieco inaczej, gdyby taka decyzja nie zapadła. Więc tutaj też są pewne rzeczy dyskusyjne, jeżeli chodzi o państwo podziemne, o które historycy się do dzisiaj spierają, ale no, przeważają chyba jednak te sukcesy, chociażby sukcesy nawet wywiadu Armii Krajowej, które wykraczają poza kwestie tylko sukcesów strony polskiej, bo tam jest chociażby kwestia pozyskania elementów rakiety V2, która się rozbiła. To jest kwestia też rozpracowywania ośrodka badań nad niemiecką bronią rakietową w Peenemünde. Więc tutaj również ta współpraca z Zachodem jest bardzo istotna. To jest kwestia chociażby też rotmistrza Pileckiego i jego misji w Auschwitz, bo też często się nie docenia wkładu w dokumentację i udzielanie pomocy Żydom w okresie zagłady na ziemiach polskich. A przecież było to wyjątkowo trudne w sytuacji, kiedy za jakąkolwiek pomoc Żydowi, czy nawet nie poinformowanie Niemca o fakcie, że się Żyda napotkało, nawet nie udzielając mu pomocy, to była kara śmierci. Więc tutaj to wszystko należy docenić. A jeżeli mówimy o tej masowości, to może też warto podać liczbę jedną, którą się można zetknąć chociażby bardzo interesującym Muzeum Armii Krajowej w Krakowie, gdzie szacuje się, że tam w ramach tej konspiracji na różne sposoby uczestniczyło 1 200 000 Polaków. I to jest bardzo duża liczba.
To jest ogromna liczba i to robi wrażenie.
Pamiętajmy ciągle o represjach, które groziły za tę działalność. Zarówno na obszarze okupacji niemieckiej, jak i sowieckiej.
A propos Stalina, przypomnijmy, w marcu 1945 roku 16 przedstawicieli podziemia przyjęło zaproszenie do rozmów z Sowietami. W tej grupie znajdował się m.in. delegat rządu RP na kraju Jan Stanisław Jankowski, tak. Dowódca AK, generał Leopold Okulicki, Niedźwiadek i przewodniczący Rady Jedności Narodowej Kazimierz Puzak. I okazało się, tak jak pan wspominał, panie doktorze, rozmowy były sfingowane, to była pułapka. Zostali wszyscy przewiezieni do Moskwy, tam poddano śledztwu, postawiono im sfingowane zarzuty i w czerwcu 1945 w procesie pokazowym skazano, w procesie 16 zostali osądzeni i skazani na kary więzienia, które odbywali w Związku Sowieckim. Trzech spośród nich, w tym Okulicki i Jankowski, nigdy nie wyszło na wolność. Prawdopodobnie zostali zamordowani. I teraz pytanie właśnie o to znaczenie tego polskiego państwa podziemnego z perspektywy lat, kiedy dziś jesteśmy w wolnej Polsce. Jak panowie na to znaczenie patrzycie?
To może koledze dajmy też głos, żeby się mógł powiedzieć.
Tak, jest pan Maciej Frycz.
To, o czym tutaj rozmawiamy, tyczy się również kwestii, kto jest narratorem, prawda, tej opowieści i czy też nasza opowieść wybrzmiewa oryginalnym i mocnym głosem, prawda, czy też pozostawiamy ją do opowiedzenia innym. I tutaj mi się wydaje, że wówczas nie możemy liczyć na żadną rzetelność ani uczciwość badawczą i nie możemy mieć też złudzeń, jeśli sami nie opowiemy tej historii. Tutaj na nas spoczywa ta misja, żeby kultywować tą pamięć o ludziach, którzy nie tak jak my tutaj, można powiedzieć, w studio sobie dysputujemy na te tematy, tylko oszczędzono nam takich dylematów, jeśli chodzi o, czy też ekstremalnych prób wierności, dzielności Rzeczypospolitej, prawda? Zresztą warto...
zdanie poproszę.
Warto tutaj działać na rzecz tego, żeby wskazywać te punkty odniesienia w naszej historii, bo ich jest wiele i można powiedzieć, że każdy pojedynczy epizod z lat II wojny światowej może stanowić pretekst, czy też inspirację do tego, żeby takie wartości krzewić i popularyzować wśród młodzieży i też i z starszego kręgu społeczeństwa.
I pan doktor Przemysław Benken, jedno zdanie. Jakie znaczenie w walce o niepodległą Polskę miało polskie państwo podziemne?
Czy można sobie postawić pytanie, czy byłaby też możliwa solidarność w latach 80., gdyby nie było tych doświadczeń polskiego państwa podziemnego, bo też do tego się bardzo mocno odwoływano. No i może takie ostatnie zdanie, że dzięki temu, że to państwo istniało, to nie mieliśmy rządu kolaboracyjnego i dzisiaj możemy stwierdzić, że byliśmy państwem, narodem, który od pierwszego do ostatniego dnia II wojny światowej stawiał bohaterski opór dwóm totalitaryzmom, zarówno nazistowskim Niemcom, jak i komunistycznemu Związkowi Sowieckiemu.
A przypomnijmy, że jutro o godzinie 10 spotykamy się pod tablicą żołnierzom Armii Krajowej znajdującą się na gmachu Urzędu Miasta Szczecin. A z nami byli panowie Maciej Frycz, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
I pan dr Przemysław Benken, Oddział Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie. Dziękuję.
Dziękuję, dobranoc.